W dzisiejszym odcinku podcastu Opanuj AI.
Posiadanie własnego asystenta, a nawet kilku i to takich dopieszczonych, no nie będzie niczym nadzwyczajnym wśród programistów.
Jeśli będziecie pivotować albo jeśli będziecie budować swoje firmy, to zakładajcie, że większość tych problemów, które widzicie w GPT-4, rozwiązało GPT-5.
Jakby ja jestem w stanie rozumieć te rozważania na temat praw autorskich i tego, że to nie jest takie proste, aby człowiekowi prawa do ilustracji wygenerowane przez model przypisać.
Cześć, witajcie serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Opanuj AI. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić dwie nowości, które pojawiły się w ofercie firmy OpenAI, a także pomówić co nieco o naszym nowym elemencie oferty Opanuj AI, czyli e-booku o prywatności i świadomym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Witam się z Wami Przemek
i Marcin, cześć.
Zanim zaczniemy, klasycznie zaproszenie do obserwowania naszej działalności. Tutaj może poproszę kolegę Marcina, z którym współtworzymy ten odcinek, żeby zaprosił Was w kilka miejsc. Przedstawimy też agendę, no i przejdziemy do właściwej części odcinka.
Przede wszystkim zapraszamy do newslettera Opanuj AI, który jest dostępny na stronie opanuj.ai. Dołączając do tego newslettera otrzymacie nasz nowy e-book o prywatności i bezpieczeństwie, który na pewno przyda się w kontekście Waszych projektów komercyjnych oraz będziesz otrzymywać co tydzień w poniedziałek rano podsumowanie trzech najważniejszych newsów z ostatniego tygodnia właśnie w kontekście branży AI. Zapraszamy również na nasz drugi newsletter przeprogramowany dla programistów, dla deweloperów. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi treściami, to na przeprogramowani.pl łamane na newsletter znajdziesz właśnie taki newsletter. Pod taką samą nazwą znajdziesz również podcast na Spotify, Apple Podcast i innych platformach. Tam również poruszamy tematy związane z web developmentem, ale również rozwojem osobistym. Więc osoby zainteresowane takimi treściami odsyłam tam. I myślę, że możemy również odesłać Was na stronę naszych warsztatów ze sztucznej inteligencji opanuj.ai/szkolenia. Tam znajdziesz nową, odświeżoną ofertę naszych szkoleń dla programistów i testerów oraz dla menadżerów i produkt menadżerów. Tak więc jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami z czata GPT i z innych usług AI w swojej firmie, no to tam znajdziesz wszystkie szczegóły, kontakt do nas, zapraszamy na darmową konsultację. I po tym przydługim wstępie myślę, że możemy przejść do mięsa naszego odcinka. Dlaczego w ogóle się tutaj zebraliśmy w połowie miesiąca? Zwykle pod koniec miesiąca przygotowujemy dla Was podsumowanie miesiąca, a teraz w połowie 12 stycznia spotkaliśmy się, żeby opowiedzieć Wam o dwóch hot newsach, myślę, że bez żadnych niespodzianek, ze stajni OpenAI. Mamy wreszcie GPT Store, długo zapowiadany od kilku miesięcy i mamy również, co prawda niezapowiadany od kilku miesięcy, ale na pewno wyczekiwany przez wielu z Was, nowy plan dla mniejszych i średnich firm, plan o nazwie Team, który myślę odpowie na oczekiwania i potrzeby naprawdę wielu firm, na pewno wielu firm, które były w kontakcie z nami, które nie były do końca zadowolone ani z tego, co ma do zaoferowania Plan Plus, który jest stricte gdzieś tam do klientów indywidualnych, oraz Plan Enterprise, który jest skierowany do dużych firm. Może oddam Ci głos Przemku, opowiedz więcej o GPT Store.
Dobra, no to porozmawiamy o GPT Store. Zanim właściwie powiemy, czym ten GPT Store, czyli sklep dla poszczególnych wersji GPT-sów jest, to myślę, że rozsądnie byłoby rozpocząć od problemów, które tak naprawdę to rozszerzenie, ta nowość próbuje zaadresować. Myślę, że są takie dwa główne problemy, które tutaj firma OpenAI próbuje rozwiązać. Pierwszy problem polega na tym, że jeszcze jakiś czas temu konfiguracje czy wersje, warianty czata GPT nie były w żaden sposób współdzielone. To znaczy były już dostępne custom instructions, mogliśmy w jakiś sposób tuningować, instruować te nasze konwersacje z modelem, mogliśmy pisać w jakiej roli jesteśmy, ile mamy doświadczenia, jak chcemy, żeby wyglądały odpowiedzi. No ale każdy z nas robił to indywidualnie w kontekście własnego konta. Robiłem to ja, robił to Marcin. i niestety nie mogliśmy od siebie czerpać. No i 6 listopada 2023 roku OpenAI na swojej konferencji DevDay ogłosiło, że ten problem stara się zaadresować i to będzie taki proces dwu- albo nawet trzykrokowy, bo też nie wszystko, o czym dzisiaj opowiadamy, jest już generalnie dostępne. O tym też pewnie jeszcze Marcin za chwilę powie. W każdym razie 6 lipca zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że OpenAI otwiera nowość o nazwie Custom GPTs, czyli pewnego rodzaju współdzielone warianty czata GPT, takie aliasy czy też role albo konfiguracje, które możemy współdzielić. I to właśnie ma zaadresować ten problem tych naszych indywidualnych, zamkniętych konfiguracji. Custom GPTs okazało się takim rozwiązaniem, taką nowością, która pozwoliła współdzielić te poszczególne warianty między użytkownikami czata GPT. No i to wszystko odbywało się na kilku poziomach szczegółowości. Mieliśmy w momencie tworzenia takiego custom GPT dostęp do określenia znowu tych custom instructions, co było już dostępne nieco wcześniej w samym interfejsie użytkownika. Mamy też już teraz dostęp do uploadowania naszej bazy wiedzy, jakichś informacji kontekstowych, na przykład plików tekstowych, do których ten chat GPT będzie mógł sięgać. No i właśnie na końcu mamy to zarządzanie uprawnieniami. Mogę na przykład takiego custom GPT-sa, którego stworzyłem, współdzielić z Marcinem po konkretnym linku albo opublikować go na liście dostępnych GPT-sów w wyszukiwarce. No ale jak już narobiłem się całkiem sporo przy tworzeniu takiego custom GPT-sa, no to czasami chciałbym też coś z tego procesu wyciągnąć. To znaczy zgaduję, Marcin, że ty byś powiedział, że doceniasz to, że stworzyłem takiego GPT-sa i ci go udostępniłem, ale no wiadomo, poklepanie po plecach czasami działa, a czasami chcielibyśmy jakiś jeszcze inny reward. No i tutaj jest właśnie drugi krok z całego tego procesu współdzielenia GPT-sów, a mianowicie wynagradzanie twórców tych custom GPT-sów i cały taki model, który znamy chociażby ze smartfonów, taki model App Store'a, model, w którym to w pewnym sensie można powiedzieć udostępniamy publicznie do jakiejś galerii, do jakiegoś sklepu te nasze GPT-sy, użytkownicy mogą je pobierać, mamy tam bardziej bogaty ranking, wyszukiwanie, mamy jakieś filtry. No i mamy też ten program wynagradzania twórców. No i właśnie o to chodzi w tej nowości GPT Store. Tutaj Marcin, pewnie ty możesz to teraz uszczegółowić. Wiemy, że chodzi o współdzielenie, ale czym ten Store tak naprawdę jest?
No właśnie, tutaj chciałem wtrącić, że sam model rozliczeń jest trochę inny niż znamy z App Store, na przykład Apple, bo tutaj twórcy nie będą mieli możliwości umieszczenia price tagu na swoim custom GPT-sie i gdzieś tam wymusić płatności za dostęp. GPT-sy będą darmowe, a OpenAI będzie się dzieliło przychodem, obliczając go na podstawie gdzieś tam ilości konwersacji czy też zaangażowania użytkowników w interakcjach z tym custom GPT. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale jak widać będzie to model przypominający ten, który znamy z wielu platform z contentem, myślę, że na czele z YouTube'em, który najlepiej gdzieś tam się kojarzy, jeżeli chodzi o ten typ dzielenia się z przychodami, z twórcami. Myślę, że to zapowiada się całkiem nieźle. Jak będzie działało w praktyce, no to się okaże. Ciekawe, jakie będą progi aktywności na danym GPT-sie, które będzie dawały dostęp do tego modelu reverse sharing. No to pewnie wszystko się okaże w najbliższym czasie. Zobaczymy, ile będziemy musieli czekać, żeby dostać dostęp do tego modelu w Unii Europejskiej, bo tutaj OpenAI zaznaczyło, że niedługo, ale w Stanach. Ciekawe, czy i kiedy dostaniemy dostęp na terenie Unii. OpenAI chwali się, że na tą chwilę już mamy ponad 3 miliony custom GPTs, więc jest tego naprawdę dużo, a tak naprawdę byliśmy dopiero w jakimś tam trybie beta tego wszystkiego, więc widać, że tego będzie przybywało naprawdę dużo i pewnie gdzieś tam w ciągu najbliższych miesięcy, a maksymalnie lat, ilość tego typu asystentów AI będzie większa niż populacja ludzkości, coś czuję. Oczywiście z tego nie będzie wynikało nic, jak mniemam, poza jakąś tutaj wartością statystyczną. Proszę się tutaj nie przejmować specjalnie, że będziemy w ewentualnej wojnie na straconej pozycji, bo ja się takowej nie spodziewam. Wystarczy gdzieś tam spojrzeć na obecne możliwości custom GPTs, bo koncept jest naprawdę ciekawy, ale implementacja jeszcze pozostawia dość dużo do życzenia. One mają gdzieś tam swoiste i dość liczne problemy. Jednym z nich są te aspekty związane z bezpieczeństwem, z takiego custom GPT, można naprawdę dużo bez większego trudu wyciągnąć. Wszelkie jakieś tam metody prompt injection i innych sposobów hakowania LLM-ów, no to tutaj możemy na tych custom GPTs bardzo dobrze sobie testować na produkcji. Oto z tymi problemami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w LLM-ach, chodzi. Oczywiście za sprawą drugiej nowości, o której będziemy mówili, czyli tego planu Team, na przykład będziemy mogli to GPT ukryć przed gdzieś tam publicznością i dzielić się tylko ze współpracownikami, co sprawia, że te problemy z bezpieczeństwem już nie są tak istotne, bo to jest zamknięte narzędzie, tak więc i nie musimy się chyba specjalnie obawiać, że ktoś wyciągnie dane, do których i tak zapewne ma dostęp za pomocą jakiejś tam bazy wiedzy i tak dalej, i tak dalej.
A propos tego poziomu zaawansowania, no to ja też pamiętam, że na tej konferencji OpenAI Sam Altman wspomina, że oni też cały ten proces dochodzenia do asystentów widzą jakby krokowo i na początku to będzie dość prymitywne, tak to trzeba nazwać, to będzie po prostu jakiś tam zestaw custom instructions, jakaś obudówka na te nasze konwersacje. No i to jeszcze nie jest oficjalnie, potwierdzone, ale też jest sporo opinii na ten temat na X-ie, ten GPT Store czy współdzielenie GPT-sów poprzez custom GPTs też głównie opiera się o custom instructions, to znaczy to nie jest tak, że mamy jakieś dedykowane instancje modeli, czy mamy jakiś fine tuning, który po prostu dla siebie robimy nawzajem. Raczej na razie pracujemy na poziomie promptów, pod spodem jest ten sam GPT. No i tak jak ty powiedziałeś, 3 miliony GPT-sów utworzone, no ale po krótkich testach łatwo można dojść do wniosku, że no nie wszystkie są takiej jakości, jakiej byśmy sobie pewnie życzyli. Teraz właśnie w tym store, który już jest dostępny, mamy podział na kategorie, mamy GPT-sy tekstowe, mamy GPT-sy obrazkowe korzystające z DALI, mamy jakieś dodatkowe rozszerzenia. No i widać, że lider jest powiedzmy określonego poziomu jakości, robi jakieś tam dobre pierwsze wrażenie, natomiast jest też cała pula takich kontenderów, którzy po prostu powtarzają te funkcjonalności, bo wszyscy tak naprawdę próbują eksperymentować z tymi GPT-sami, więc jakby OpenAI mówi wprost, że jesteśmy w jakimś procesie współdzielania tych modeli, jakby dostosowywania ich do tych naszych potrzeb, no ale tutaj też przede wszystkim zachęcamy do testowania i do uczenia się tego, co tak naprawdę można dzięki temu uzyskać. Jest też jeszcze jedna nowość, której ja osobiście nie mam jeszcze w swojej instancji czata GPT, nie wiem czy Marcin, u ciebie ona już się pojawiła, a konkretnie jest to w pewnym sensie utrzymywanie kontekstu pomiędzy kolejnymi rozmowami i takie lepsze rozumienie ciebie jako autora rozmowy przez czata GPT. Mamy uzyskać dodatkowe ustawienie, które będzie właśnie sterować tym, czy czat GPT ma się uczyć rozmowy z nami, a tym samym być jakimś takim adaptacyjnym modelem, przyzwyczajającym się do autora konwersacji, czy nie, czy ta pamięć, która ma być utrzymywana gdzieś w tle, nie będzie utrzymywana. Niestety ja jeszcze właśnie nie mogę tego testować, nie mam dostępu, nie wiem, czy u ciebie, Marcin, ta opcja już się pojawiła, też widzę, że to jest taki gradual rollout.
Nie, ja jeszcze też tej opcji nie otrzymałem, ale jestem pozytywnie zaskoczony tym kolejnym newsem. To jest gdzieś tam jedna z tych funkcji, z tych luk, którymi gdzieś tam chwaliło się wiele wraperów dla GPT, że gdzieś tam na przykład dodają do właśnie tego experience'u to uczenie się rozmów i tak dalej, i tak dalej. To było to unique value. No tutaj widać, że OpenAI sukcesywnie, regularnie ubija kolejne kawałek startupy. Ja osobiście, mimo że to jest gdzieś tam bardzo atrakcyjne, na przykład tworzenie własnego asystenta, no bądź innej tam nazwy dla wrapera, dla GPT, no to obecnie gdzieś tam celowo tego właśnie nie robię tak naprawdę, mimo że mam trochę na to ochotę, żeby po godzinach sobie przy czymś takim podłubać, to właśnie jeszcze chyba pół roku zaczekam, no bo jak widzę ostatnie pół roku, ile OpenAI tych problemów w temacie asystentów rozwiązało, które wcześniej ludzie rozwiązywali samodzielnie, tracąc na to dni, jak nie tygodnie, głowiąc się, a teraz mamy po prostu endpoint na API, żeby gdzieś tam właśnie sobie poradzić z tą pamięcią, persystencją, z wyciąganiem danych przez RAGa i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jeszcze to pół roku i to naprawdę będzie fajny, przyjemny proces i coś czuję, że pod koniec tego roku albo no w przyszłym posiadanie własnego asystenta, a nawet kilku i to takich dopieszczonych, no nie będzie niczym nadzwyczajnym wśród programistów. Coś czuję po prostu, że to będzie zupełnie normalne i tak jak teraz sobie konfigurujemy lintery na przykład w projektach, to tak po prostu każdy będzie miał skonfigurowanego jakiegoś asystenta do programowania, który będzie generował kod jeszcze w oparciu o twoje konkretne gdzieś tam dobre praktyki, preferencje co do stylu kodu i tak dalej, i tak dalej. I to niewątpliwie jest jeden z momentów, który nas przybliża do takiej wizji przyszłości. Mi się to bardzo podoba. No ja jestem po raz kolejny mega pod wrażeniem tego, z jakim tempem oni shipują, jak fajne rzeczy, co tutaj się wdzwaniamy, co nagrywamy kolejny odcinek. To w zasadzie jest coś nowego na poziomie innowacji ze strony OpenAI, o czym możemy opowiadać. Tymczasem raz jeszcze wbiję tą szpilę, a czemu by nie? Przez ostatnie pół roku w kontekście Unii Europejskiej mówiliśmy praktycznie co miesiąc o postępach w regulacjach, z jednym miłym wyjątkiem, czyli Mixtrala gdzieś tam w grudniu, który naprawdę wypuścił fajny model, chociaż już po gdzieś tam głębszych benchmarkach widać, że ten model nie jest tak dobry, jak się wydawało na początku, i najpewniej GPT-3.5 Turbo jest od niego modelem potężniejszym ogólnie. No więc to jest gdzieś tam fajna perspektywa, czy ten po prostu amerykański kapitalizm jednak nie ma swoich plusów, o których teraz często się z niego śmiejemy, gdzieś tam wytykamy wszystkie problemy, ale jednak potrafi działać i to widać gołym okiem.
To tutaj dwie rzeczy z mojej strony. Po pierwsze, a propos właśnie regulacji, to dużo na ten temat mówimy w podsumowaniu grudnia i w naszych prognozach na przełomie 2023-2024. To są dwa ostatnie odcinki w tym naszym podcaście. Też na YouTubie dostaliśmy właśnie sporo pytań, jak wyglądają te nasze przewidywania, czy jak my podsumowujemy ten rok. No i to właśnie tutaj bym zachęcał do tych poprzednich odcinków, bo tam nagraliśmy znowu takie kolejne godzinne rozmowy, dyskusje u Marcina na chacie, więc face to face też był troszkę inny vibe niż nagrywając to zdalnie. W każdym razie, jak chcecie troszkę posłuchać o naszym zastanowieniu się, co ta przyszłość przyniesie, to zapraszamy do tych poprzednich odcinków. A ja jeszcze bym się odniósł do tego, co powiedziałeś, mianowicie, że na końcu tego roku albo na początku kolejnego większość programistów będzie mieć już właśnie takiego asystenta. Ja mówię, że to, a ja myślę, że to też powoli będzie wychodzić poza sam świat programowania. Na przykład młodsze pokolenia, które są przyklejone do smartfonów, albo osoby bardziej zaawansowane technicznie, też spędzają w tym czacie GPT coraz więcej czasu i wydaje mi się, że temat tych asystentów jest no interesującym, takim intrygującym, nie? Jeśli chodzi o, nie wiem, wynajęcie sobie takiej dodatkowej osoby, takiego wirtualnego bota, i na pewno ta popularyzacja tych asystentów będzie wzrastać. Wydaje mi się, że to jest duży selling point wielu firm, że jednak właśnie masz tego asystenta, coś na zasadzie jak masz smartfona na swoim biurku albo w kieszeni i ten asystent tam powiedzmy realizuje wiele zadań za ciebie. No ale koniec końców na dzisiaj, tak jak ty powiedziałeś, no musimy jeszcze poczekać, nie? Bo tak to naprawdę wygląda, żeby to było w pełni niezawodne, żeby rozwiązywało pewnie takie problemy, o jakich sobie myślimy w przypadku tego typu botów i narzędzi. Czy masz tutaj jeszcze coś do dodania, czy możemy przejść, czy komentarz?
Mam. No na pewno gdzieś tam use case'em, który będziemy testowali w tym roku i mam nadzieję, że on się zrealizuje, no to jest asystent do naszych kursów, tak żeby było GPT opanuj frontend, żeby było GPT opanuj AI do ewentualnego przyszłego kursu właśnie z tej dziedziny, no to wydaje się jako oczywiste, że coś takiego powinno powstać. No pytanie, kiedy to będzie gotowe, no ale możliwość zadawania pytań do jakichś lekcji, do jakichś przykładów, do zadań, przypominanie sobie kontentu, dyskutowanie, dopytywanie, no to wydaje się jak oczywisty, po prostu świetny use case. Jeden wydaje mi się tak naprawdę z najlepszych obok jakichś wyspecjalizowanych asystentów do programowania, więc w temacie edukacji, no to będzie niesamowite. Pytanie tylko kiedy. No prawda jest taka, że ja już o tym myślałem, jak dobrze wiesz, Przemku, rok temu. Wtedy to się wydawała gdzieś tam bardzo taka odległa wizja, dużo znaków zapytania, jak to w ogóle zrobić, takiego asystenta, który by wspomagał kursantów. No teraz tak naprawdę już mamy wszystko gotowe, tylko to musi jeszcze po prostu dobrze działać, ale to jest kwestia, no wydaje mi się, miesięcy, bo już kilka rzeczy, które OpenAI wypuściło i na początku było dość surowe, no to już jest dojrzałe i to gdzieś tam wymagało tak naprawdę pół roku, więc tutaj również myślę, że za pół roku maksymalnie będziemy mieli gdzieś tam do dyspozycji platformę, środowisko do tworzenia naprawdę fajnych GPT na potrzeby właśnie działalności przeprogramowanych. Za to trzymam kciuki i gdzieś tam no bardzo mi się ten featurek podoba. W podsumowaniu stycznia no na pewno będziemy do tego wracali w mniejszym lub większym stopniu i być może to będzie mój głos na najfajniejszą rzecz w styczniu, chociaż kto wie, jesteśmy dopiero w połowie miesiąca, a jak wiemy, 2 tygodnie w dzisiejszych czasach to jest dużo czasu na kolejne zaskakujące nowości. W świecie AI dużo się dzieje i nie zapowiada się, żeby w tym roku to miało zwolnić, przynajmniej OpenAI nie daje ku temu powodów, żeby tak sądzić.
Tak, no to ja jeszcze może dodam jedną taką plotkę czy pogłoskę, która też się na moim eksie pojawiła na feedzie rano. Mianowicie Sam Altman występował na takim kick-offie rundy wiosennej funduszu Y Combinator, jednym z najpopularniejszych inkubatorów startupów w Dolinie Krzemowej. I on wspominał tam o tym, że tam widziałem taką wiadomość, że jeśli będziecie pivotować albo jeśli będziecie budować swoje firmy, to zakładajcie, że większość tych problemów, które widzicie w GPT-4, rozwiązało GPT-5. To znaczy na dzisiaj mamy te problemy cały czas przed sobą i wydaje się, że na przykład moglibyśmy ten czy inny biznes rozkręcić wokół tych problemów. To jest dokładnie to, o czym ty, Marcin, mówisz. No i tam właśnie z tego, co czytałem, Altman mówi, że słuchajcie, my wiemy, że to nie działa, tylko że to jest kwestia 2, 3, 4 miesięcy i to będzie non-issue tak naprawdę, więc lepiej się skupcie na czymś innym. I to jest pewnie ta twoja strategia, to twoje podejście, no nie, o którym ty mówisz, to znaczy zakładasz, że po prostu miesiąc po miesiącu te problemy będą adresowane, więc no, tutaj takie potwierdzenie też za oceanu.
To jest zupełnie kwestia czasu. Widać, że mają dobrych product managerów, że mają dobre teamy. Oni dowożą szybko właściwe rzeczy. To, że one są surowe, to jest kwestia czasu. Też widać, że zgodnie zresztą ze strategią sama Altmana, oni dotykają wielu rzeczy, sprawdzają, czy coś źle i albo idą w to głęboko, albo idą dalej. Tak zresztą było z pluginami, nie? No, które tak naprawdę zostały zepchnięte na bok właśnie na rzecz GPT-sów, bo było widać, że oni po prostu eksplorowali jakiś tam problem, czyli tego właśnie, jak dostosować to GPT do bardziej wyspecjalizowanych, konkretnych zadań. Był pomysł, że pluginy rozwiążą ten problem. To totalnie tak naprawdę nie siadło. No i stwierdzili, że dobra, no a może jakby problem cały czas istnieje, tylko trzeba to ugryźć w inny sposób, może trochę głębszy. No i widać, że to GPT to jest jakby taka kolejna iteracja tak naprawdę rozwiązywania tego problemu, jak to dostosować i rozbudować. Nie? No więc mega fajnie, ja trzymam kciuki i myślę, że znowu OpenAI to będzie firma, której wszyscy będą kibicować, zazdrościć, podziwiać, obserwować, bo w zeszłym roku dawali czadu i tutaj też już zaczęli na grubo, więc dla mnie to jest naprawdę fajnie to wszystko obserwować. I myślę, że możemy przejść do planu Team, który również jest interesujący dla wielu z was. Jeżeli nie pracujecie w dużej korporacji, która mogła sobie pozwolić na plan Enterprise, no to który jak wiemy jest drogi, bo kosztuje $60 na użytkownika i z tego co wyczytałem ostatnio, minimalny cap to jest 150 użytkowników i od razu trzeba się zadeklarować na plan roczny, no więc od razu wylatuje z naszego budżetu 100 tysięcy plus złotych, to gdzieś tam w głowie liczę, że to pewnie są tego typu wartości. Jeżeli wasza firma nie ma takiego budżetu i nie chce takich gdzieś tam dużych deklaracji, zanim to rozwiązanie przetestuje, czy w ogóle to się przyjmie, no to teraz mamy dużo łatwiejszy sposób i jest to plan Team. Może Przemek opowiesz, co w tym planie się znajduje, czy to w ogóle ma sens, jak na to patrzysz?
Dobra, to pierwszy spoiler, moim zdaniem to ma sens i jest to znowu odpowiedź na bardzo dużą lukę, którą widzieliśmy rozmawiając też z firmami w kontekście naszych warsztatów. Na czym polegała ta luka? Polegała ona na tym, że pomiędzy planami Plus i Enterprise nie mieliśmy nic tak naprawdę. Z jednej strony mieliśmy te usługi dla użytkowników indywidualnych, mieliśmy dostęp do GPT-4 i wszystkie warianty i rozszerzenia tego GPT-4, ale z drugiej strony mieliśmy plan Enterprise, gdzie mieliśmy zespół salesów, wymaganie dużej firmy, dużego revenue, proces w ogóle aplikowania po tego chata GPT Enterprise, a tak naprawdę pomiędzy nie było nic. No i problem był taki, że na tym planie Plus nie mieliśmy jednego z najczęściej gdzieś tam występujących zapytań czy takich feature'ów w kontekście chata GPT, czyli tych rozszerzeń prywatności, tego, żeby nasze rozmowy, które prowadzimy, nie były domyślnie używane w procesie trenowania modeli. No i dodatkowo, wiadomo, nie każda firma jest dużym enterprise'em, mamy startupy 2, 3, 4, 5, 10 osobowe i również nie było takiej opcji, żeby zbudować sobie na przykład małą organizację i jako po prostu taki byt po stronie jakiegoś panelu administracyjnego zaprosić użytkowników i współdzielić jakieś informacje. No i teraz właśnie ten nowy plan, który się pojawił 10 stycznia, jest odpowiedzią na tę lukę w tym planie, w tych subskrypcjach, w tej ofercie OpenAI, bo to ma być tak naprawdę taki sweet spot pomiędzy tym rozszerzonym planem indywidualnym, czyli plus, a tym planem bardzo często niedostępnym, czyli enterprise. Jeśli chodzi o to, co znajduje się w środku, to może jeszcze zaraz do tego przejdziemy, natomiast tutaj informacyjnie powiem, że jeśli chcecie taki plan u siebie włączyć, no to musicie mieć co najmniej dwóch użytkowników. W kontekście tych dwóch użytkowników możecie założyć organizację. No i teraz w zależności od tego, czy decydujecie się na miesięczną subskrypcję, czy może na roczną, no to macie odpowiednio $30 na miesiąc za użytkownika w planie miesięcznym, albo macie $5 zniżki, jeśli będziecie na subskrypcji rocznej, czyli $25 za użytkownika. Jest to delikatna podwyżka względem plusa, za którego płacimy 20, jeśli nic się nie zmieniło, jeśli Marcin tutaj kiwa, że mówię jakieś bzdury, $20, więc $5 więcej płacimy, możemy sobie zawiązać taką organizację i od co najmniej dwóch użytkowników na tym planie team możemy już być. No a jak już jesteśmy na tym planie team, no to Marcin, pytanie, po co nam właściwie to? Mamy tutaj taki spis feature'ów, które po prostu przekopiowaliśmy ze strony OpenAI. Może coś więcej opowiesz, co właściwie dostajemy w ramach tego planu.
Okay. Dostajemy wszystko, co znamy z czata GPT+, czyli dostęp do GPT-4 z oknem kontekstowym 32 tysiące tokenów, no czyli teraz gdzieś tam powiedzmy taki standard, to czego oczekujemy i do codziennego zastosowania to jest więcej niż potrzebne, więc naprawdę fajny, bazowy model. No i oczywiście wszystkie rozszerzenia znane z plusa, czyli DALI 3, GPT-4 Vision, dostęp do web browsingu, dostęp do Advanced Data Analysis i mamy również wyższy message cap, bo na planie plus mamy message cap na poziomie 40 wiadomości na 3 godziny. Tutaj ten message cap jest wyższy, ale o ile wyższy, tego już OpenAI na swojej stronie nie wskazało i pewnie jest to zauważalnie wyższy limit, na to przynajmniej bym liczył, bo to było bardzo irytujące, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach poprzedniego roku, gdzie ten message cap był obniżany i ogólnie stabilność czata GPT była niska. Z moich obserwacji od kilku tygodni jest znacznie lepiej. Mam nadzieję, że u Was tak samo. No, trzymam kciuki, żeby w 2024 roku ta stabilność po prostu była lepsza, bo to chyba była taka pięta Achillesowa OpenAI. Oczywiście no właśnie można wychwalać ich velocity, jeżeli chodzi o wypuszczanie feature'ów, ale na pewno ich platforma no nie radziła sobie z tak dużym zainteresowaniem, z tak dużą popularnością.
Mieliśmy w ogóle subskrypcje wyłączone, tak? Przez jakiś czas, to też już na szczęście nie jest prawdą.
Dokładnie. Nie było w ogóle można plusa kupować, teraz już znowu można, więc fajnie, my dzięki temu mieliśmy niesamowite perypetie w temacie warsztatów, ale to już na szczęście za nami. No i po prostu mam nadzieję, że takie problemy właśnie ze stabilnością nam nie będą tych warsztatów gdzieś tam utrudniały. Jakby nie patrzeć, za darmo promujemy tą technologię, no ale z tego powodu, że jest najzwyczajniej w świecie dobra i wnosi wartość do biznesu, więc chętnie szkolimy w tym, jak stosować tą technologię. Myślę, że również gdzieś tam szkolenie ludzi na przykład z Excela nie jest niczym dziwnym, bo to są po prostu technologie, które wnoszą wiele do biznesu i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, żeby praktyczne zastosowania w praktycznie każdej firmie znaleźć. Dobra, przechodząc dalej, co ważne, mamy właśnie gwarancję tego, że nasze konwersacje nie będą wykorzystywane do trenowania modeli, nie musimy wyłączać historii konwersacji, nie musimy w ogóle o tym myśleć, to jakby jest rozwiązane na poziomie organizacji, no co znacznie, myślę, obniża ryzyko i uspokaja menadżerów, dyrektorów, że nie będzie żadnych wycieków, nie będzie żadnych problemów. No więc myślę, że ta cena $5-10 ekstra uzasadnia ten wydatek z nawiązką w kontekście firmowym. Nie da się ukryć, że możemy znacznie więcej stracić, jeżeli coś tam, co nie powinno, wycieknie na serwery OpenAI. I teraz tak, mamy również dostęp do tworzenia custom GPT-sów, które będą przeznaczone tylko właśnie do użytku wewnątrz organizacji, które będą prywatne, tak więc możemy umieszczać dane tajne z punktu widzenia naszej firmy. Oczywiście musimy liczyć się z tym, że OpenAI na swoich serwerach te dane będzie przytrzymywało. Nie będzie ich wykorzystywało do trenowania modeli, ale one tam będą. No więc tutaj musimy się liczyć z takim ryzykiem. No aczkolwiek jest to podobne ryzyko jak umieszczanie dokumentów na dysku Google czy innych hostingach cloudowych, więc no, dla mnie to jest ryzyko, które ja bym wpisał w prowadzenie biznesu, aczkolwiek no, trzeba się z tym liczyć. Mamy również dostęp do admin console, do kokpitu administracyjnego, gdzie liderzy organizacji mogą zarządzać tą właśnie organizacją, dostępami. Tak więc wszystko, czego tak naprawdę oczekujemy po takim planie zespołowym. Naprawdę fajnie to wygląda, cena jest atrakcyjna. Ja nie widzę powodu, dla którego by to się miało nie udać i myślę, że wiele firm z tego planu skorzysta.
Dokładnie. No myślę, że tutaj we dwójkę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, że taki plan się pojawił. Tak naprawdę w tym tygodniu pojawiały się informacje i plotki właśnie o GPT Store, a tutaj gdzieś właśnie na boku jako taki dodatek pojawił się właśnie ten plan team. W naszych poprzednich odcinkach wspominaliśmy o tym, że gdzieś tam w dokumentacji pojawiało się coś takiego jak ChatGPT Business. Ostatecznie nie ma tego biznesu, jest plan team, ale myślę, że taka fajna sklejka planów plus i enterprise jest bardzo przydatna. Jest też chyba więcej niż pewne, że my sobie taką organizację też na testy założymy jako przeprogramowani. Też w kolejnych odcinkach będziemy Wam opowiadać o tych dodatkowych feature'ach, bo szczerze mówiąc wcześniej do planu enterprise dostępu nie mieliśmy. Słyszeliśmy od naszych znajomych, że ten proces przechodzenia przez zespół salesów jest dość trudny. Trzeba być organizacją o określonym rozmiarze, o określonej liczbie pracowników. No a my w naszym przeprogramowanym startupie oczywiście tego wymagania nie spełniamy. Ja wysyłałem takie zapytanie trzy razy nie dostałem żadnej odpowiedzi. No a wczoraj już widziałem po prostu okienko do wejścia na ten plan team i myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Z twojej strony też plus, widzisz jakieś minusy tutaj?
Jednoznaczna okejka. Tak jak mówię, jedyne co może sprawić, że ten plan się nie uda, to problemy ze stabilnością, ale to nie jest bezpośrednio związane z samym planem, który moim zdaniem jest bardzo dobry, jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Ja osobiście jako przedsiębiorca uważam, że to jest dobra inwestycja. Ja bym w taki plan w swojej organizacji inwestował, zresztą tak też będzie, więc polecam, myślę, ten plan z gwiazdką, o ile OpenAI będzie dowoziło odpowiednią stabilność swoich usług. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy przejść do, powiedzmy, wisienki na torcie tego odcinka, mianowicie do naszego nowego e-booka o prywatności, nad którym w znacznej mierze pracował Przemek. Ja pełniłem funkcję redaktora, ale też dodałem od siebie trochę niespecjalnie ciekawych, aczkolwiek potrzebnych rozważań na temat natury praw autorskich, jeżeli chodzi o wykorzystywanie platformy Midjourney. To jest temat iście filozoficzny na obecnym etapie, no bo musimy się zastanawiać nad istotą tego, czym te prawa autorskie są, jaka jest tutaj relacja AI z człowiekiem. Tak więc różne są opinie, różne analizy. Obecny stan rzeczy w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, dzięki temu również w Polsce, omawiamy w e-booku, ale również omawiamy wiele innych istotnych rzeczy. Może Przemek przytoczysz, cóż to za rzeczy są.
No dobra, no to wysokopoziomowo. Zaczynamy od tego, że przechodzimy przez polityki prywatności czterech firm, czterech liderów tego świata generatywnej sztucznej inteligencji. Wzięliśmy na tapet oczywiście OpenAI, bo OpenAI produkuje ChatGPT i samo API, o którym my bardzo często mówimy. Wy też jako słuchacze podcastu, uczestnicy warsztatów nas pytacie, jak to jest z tą prywatnością w ChatGPT, więc tam odpowiadamy na te pytania, ale mówimy też na przykład o Google Bardzie, dość popularnej alternatywie, która akurat w Unii Europejskiej jest dostępna. w przeciwieństwie do firmy Anthropic i modelu Cloud. Dostępu do tej alternatywy do ChatGPT nie mamy w Unii Europejskiej, ale też zdecydowaliśmy się ją opisać w naszym e-booku. Pokazujemy, jak w takiej formie testowej można do clouda uzyskać dostęp, w zasadzie z jakich usług trzeba korzystać albo na co trzeba się zgodzić, żeby tego clouda testować. No i mamy też Midjourney, który tutaj właśnie Marcin redagował. Midjourney to też jest taki bardzo duży blog, co do którego dostajemy sporo pytań. No bo to są takie dwa najpopularniejsze konteksty. Jest kontekst jakby tekstu i kontekst obrazów i ilustracji. I w tych kontekstach tworzyliśmy ten nasz materiał. I tak zbiorczo może na jakie pytania staraliśmy się odpowiedzieć w tym e-booku. One też są wylistowane na tej naszej stronie. No przede wszystkim ty, Marcin, dużo wspominałeś o tej prywatności, więc takie pierwsze pytanie, jak właściwie jest z tym wykorzystywaniem danych, które wrzucamy do tych asystentów, do tych modeli językowych? Czy te firmy korzystają z tych naszych danych, czy nie korzystają, czy możemy tym jakoś sterować? Kto właściwie może tym sterować i od czego te ustawienia zależą? To nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. No i przede wszystkim mamy kilka firm, z których każda z nich próbuje do tego tematu podejść trochę inaczej. Zarówno OpenAI, jak i Google, jak i Anthropic mają nieco inne obostrzenie co do tego, kiedy na przykład można wyłączyć wykorzystywanie naszych danych w procesie treningowym. Więc o tym mówimy w naszym e-booku. Mówimy też o tym, jak wygląda przechowywanie tych danych, bo tak jak ty, Marcin, słusznie zauważyłeś, to nie jest tak, że generatywna sztuczna inteligencja po raz pierwszy zmusiła firmy do wrzucania danych na jakieś serwery. No nie, oczywiście, że nie. Mamy Google Drive, Boxy, Dropbox, GitHub i 100 milionów innych usług, cały pakiet Office, gdzie dzielimy się po prostu informacjami firmowymi. No ale to jest w obrębie jakiejś polityki prywatności. No i tutaj podobnie opisaliśmy, jak to wygląda, jeśli już wrzucamy te nasze dane i one są na tych serwerach tych firm, o których piszemy. Jak długo te dane zostają, kiedy możemy je usunąć, kiedy ich usunąć nie możemy, bo w przypadku Google też jest taki tutaj, powiedzmy, punkcik, gdzie oni mówią, że jest takie kryterium, kiedy nie możemy w pełni tymi danymi zarządzać. Mamy też co nieco informacji o ochronie na języku użytkowników przez te firmy w przypadku jakichś roszczeń stron trzecich. Tutaj też Marcin bardzo ładnie ten punkt rozpykał. Okazuje się, że jest sporo wyłączeń i sporo gdzieś tam umywania rąk, jeśli chodzi o tą naszą ochronę, ale też są przypadki, kiedy te firmy deklarują, że będą nas wspierać. No i właśnie Midjourney, to Midjourney, o którym ty, Marcin, powiedziałeś, czyli generowanie ilustracji, jakieś prawo autorskie, własność intelektualna, jakieś publiczne galerie, kto właściwie widzi to, co generujemy. O tym wszystkim tam piszemy. Ty, Marcin, robiłeś właśnie tą analizę, jeśli chodzi o Midjourney. Zaskoczyły cię jakieś informacje na ten moment zbierania danych, czy to raczej się wpisuje w to, o czym tutaj mówimy w tym naszym podcaście?
I szczególnie mnie to zaskoczyło, bo staram się ten temat w miarę na bieżąco śledzić. Mam też ten background prawniczy. Studiowałem 3 lata prawo, dla tych, którzy nie wiedzą, więc już trochę przysiąkłem tym sposobem myślenia, tą terminologią. Jakby ja jestem w stanie rozumieć te rozważania na temat praw autorskich i tego, że to nie jest takie proste, aby człowiekowi prawa do ilustracji wygenerowane przez model przypisać, bo to by rodziło wiele kolejnych ifów. To trochę prawo tak naprawdę i programowanie jest wbrew pozorom do siebie dość mocno podobne, bo mamy jakiś język, mamy jakiś system, mamy jakiś kompilator i teraz pytanie, czy to nam się po prostu kompiluje w tym systemie, czy nie, a jak my zezwolimy na kompilację niektórych rzeczy, to jakie będą gdzieś tam skutki drugiego i trzeciego rzędu na ten system, to wszystko się jakoś ze sobą musi łączyć, mamy określone prawa logiki na poziomie języka i tak dalej, więc to wszystko wbrew pozorom nie jest od siebie aż takie odległe, no więc tak jak mówiłem, dość dużo też na tym wczesnym etapie, bo po prostu nie mamy jeszcze dużej ilości regulacji, wszyscy tak naprawdę próbują wyczuć tą przestrzeń, tak samo jak próbowali wyczuć przestrzeń krypto, to gdzieś tam skończyło się nie najlepiej tak naprawdę, mam nadzieję, że w przypadku AI będzie lepiej, chociaż no, gdzieś tam działania w Unii Europejskiej i tak naprawdę w Stanach również nie dają jakiegoś pełnego poczucia bezpieczeństwa, no bo technologia pędzi, a prawo gdzieś tam jest do tyłu i to jest, wiadomo, też nie do końca fajna postać rzeczy, no ale jeżeli prawo będzie próbowało technologię przegonić, no to również będziemy musieli się liczyć z tym, że ta innowacyjność po prostu spadnie, bo inaczej się nie da, więc coś za coś, zobaczymy, pewnie będą różne eksperymenty. Ja nie jestem największym fanem eksperymentu, który będzie miał miejsce na terenie mojego miejsca zamieszkania, no ale co poradzić, zobaczymy. Tak więc myślę, że naprawdę fajną robotę zrobiliśmy, która pomoże Wam się odnaleźć w tej rzeczywistości generatywnego AI i stosowania tego typu rozwiązań w codziennej pracy w Waszych firmach. E-book ma 20 stron, stan wiedzy jest gdzieś tam na początek właśnie stycznia 2024 roku. Dostajemy pierwsze pozytywne komentarze, już ponad 300 osób takiego e-booka sobie pobrało, można do tego grona dołączyć, zachęcamy do czytania, zachęcamy też do dzielenia się feedbackiem z nami, będziemy wdzięczni za sugestie, co byśmy mogli do tego e-booka jeszcze dodać, co jeszcze Ciebie zastanawia, jeżeli masz jakieś pytania, no to zapraszamy do kontaktu. Przemku, czy masz coś do dodania?
Ja bym może jeszcze dodał, że o ile ten temat prywatności tak pobieżnie, tak wysokopoziomowo jest tutaj właśnie często poruszany, to też udało nam się tam przemycić kilka takich informacji, które nawet mnie zaskoczyły. Na przykład kiedy pisaliśmy o Mid Journey, ja na przykład nie byłem świadomy tego trybu stealth, który powoduje, że niektóre ilustracje nie są na przykład publikowane w galerii i tym samym nie są po prostu publicznie dostępne. I piszemy w naszym e-booku, jak ten tryb stealth włączyć. Nie wiedziałem też, szczerze mówiąc, że jest gdzieś na jednej ze stron prywatności OpenAI taki formularz, dzięki któremu można wyłączyć trenowanie danych w kontekście naszego użytkownika. Wysłałem ten formularz, bardzo szybko dostałem odpowiedź, też w e-booku piszemy, jak to wygląda. No i z Google'a, szczerze mówiąc, nie korzystam tak często i gęsto, więc tam, kiedy wpadłem w ten temat polityki prywatności, zobaczyłem te wszystkie właśnie obostrzenia, wyłączenia, no to też kilka razy się pod nosem uśmiechnąłem, więc myślę, że to jest ciekawy materiał, tak jak ty powiedziałeś, dostajemy też feedback, bardzo prosimy o ten feedback, też chcemy, żeby to była taka dwustronna konwersacja, żebyśmy my tworzyli te nasze materiały, żebyście wydawali nam znać, czego wam brakuje. I jeśli też, co jest ważne, dacie ten e-book do zakładek, jak już dostaniecie do niego link, to po prostu pod tym samym adresem będziecie dostawać nowe aktualizacje tego materiału. My tam prowadzimy wersjonowanie, więc kiedy będziecie sobie po prostu otwierać ten sam link, to tam zawsze będzie najnowsza wersja e-booka. I myślę, że to tyle, Marcin, w zasadzie. Zachęcamy wszystkich do pobierania. E-book jest dostępny na stronie opanuj.ai/e-book. Tam macie wszystkie pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć. Tutaj w tym naszym podcaście zaprezentowaliśmy, o co właściwie nam chodziło, tworząc taki materiał. No i jeśli na przykład okaże się, że chcecie w jakiś sposób pogłębić te informacje, to też zachęcamy do umawiania takich konsultacji w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji. Są formularze na naszej stronie, możemy się umawiać, możemy pogadać. Jak jesteście zainteresowani, to nawet możemy takie warsztaty zrealizować.
Dokładnie tak. Myślę, że to tyle na dziś. Pod koniec miesiąca tradycyjnie nagramy dla Was podsumowanie stycznia. Zobaczymy, co styczeń jeszcze nam przyniesie. Na chwilę obecną dziękujemy za uwagę. Raz jeszcze zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter opanuj.ai. W nim wspomniany przed chwilą e-book oraz cotygodniowe poniedziałkowe nowości z branży AI. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.